Chciałbym dzisiaj wrócić do tego słowa proroczego na ten rok i ten rok takim przełomowym i bardzo ważnym jest. Bóg zapowiedział, że to będzie taki sezon nagłych i przyspieszonych zmian. Myślę, że nie tylko w osobistym życiu. Dzieliłem się wtedy z wami i mówiłem o tym, że w moim osobistym życiu Bóg dokonał pewnej zmiany i jestem trochę tym zaskoczony nawet, ale Bogu bardzo wdzięcznym. Widzę też zmianę, która właściwie już się też rozpoczęła w służbie, którą Bóg dał mi. Także jestem Bogu bardzo wdzięczny. Potrzebujemy też, kochani, zobaczyć i rozpoznać, tak jak mówiliśmy, te bramy przeznaczenia naszego, powołania, przeznaczenia, błogosławieństwa, które wróg dziś zamknął w naszym życiu i my nie możemy wejść w te miejsca, które Bóg dla nas ma. Wiecie, kiedy myślę o Bożych drogach, widzę w tym cudowną Bożą mądrość i tylko i tak myślę o tym, dlatego że Boże drogi nie są naszymi, ani Boże myśli nie są naszymi. I nieraz Bóg nas prowadzi w tak dziwny sposób, że my często nie rozumiemy tego. Dopiero z perspektywy nieraz lat zaczynamy widzieć Bożą mądrość i to, jak On nas prowadził krok po kroku, że na naszej ścieżce życia my pewne rzeczy potrzebujemy doświadczyć z Nim. Widzicie, kiedy Bóg pokazuje ci pewną przyszłość, jakiś cel, który ma dla twojego życia, patrzysz na to i gdzieś wiesz, że to jest coś z nieba dla ciebie, to może być dla Kościoła, dla ciebie. Patrzysz na rzeczywistość i możesz ulec frustracji. I często tak jest, że kiedy my mamy słowo z nieba, mamy obietnicę, czy to jest słowo prorocze indywidualnie, czy do Kościoła, jakkolwiek, często jest tak, że jesteśmy bardzo mocno podekscytowani, próbujemy to zrobić własnymi siłami, bardzo często nic nam z tego nie wychodzi, potem przychodzi frustracja, a nieraz rodzimy Ismaelów. Ja w swoim życiu niestety zrodziłem kilku. Nie chciałem, ale stało się. Po latach Bóg mnie ze wszystkich uwolnił. I to jest Boży cud dla mnie i widzę Bożą wierność. To jest zadziwiające. I tak nieraz, kiedy myślę o tym, wczoraj rozmawiałam z pewnym liderem innego kościoła we Wrocławiu. Byliśmy z żoną zaproszeni do nich na kolację. I żeśmy się dzielili pewnymi rzeczami. I kiedy myślę, on też przeszedł swoje, tak żeśmy rozmawiali i doszliśmy do jednego wniosku. Nie życzyłbym najgorszemu wrogowi tej drogi, którą ja przeszedłem. A z drugiej strony ten człowiek, bo znam go też już od ponad 20 lat, on też opowiada, znam jego historię życia, więc nie życzyłbym też najgorszemu wrogowi, żeby doświadczył to, co ten człowiek doświadczył, też z dzieciństwa, z domu i tak dalej. I dzisiaj oboje jesteśmy Bogu wdzięczni za to doświadczenie. Powiem wam, po ludzku jest to trudne do zrozumienia, bo z jednej strony nie życzyłbyś wrogowi najgorszemu, żeby doświadczył tego, żeby musiał pójść tą samą drogą, a z drugiej strony dzisiaj nie chcesz tego oddać nikomu i jest to dla ciebie tak cenne i tak drogocenne, bo wiesz, co przez to Bóg zrobił dla ciebie osobiście. I ten świat tego zupełnie nie rozumie. Bo przez to zaczynasz rozumieć Boga, zaczynasz rozumieć Jego działanie, zaczynasz poznawać Jego drogi. I na tej drodze my, kochani, potrzebujemy wierności i potrzebujemy wiary, bo bez tego możemy się gdzieś rozminąć, zatrzymać, wróg może nas oszukać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Więc to jest taki czas na zmiany też w naszym życiu, to co Bóg zapowiedział. I potrzebujemy, kochani, mieć takie zrozumienie. Moja Biblia, myślę, że wasza też mówi, że Bóg się nie zmienia. Amen? Więc kto się musi zmienić? Logiczne jest. To ty i ja. Jeśli chcemy doświadczyć tego, co Bóg ma, to ty i ja musisz się zmienić. Bo Bóg się nie ma zamiaru zmieniać. Taki, jaki był, taki jest, taki będzie. Więc to jest też, ja rozumiem, że każda zmiana coś kosztuje w życiu. Nie ma zmiany bez zmian. Każda zmiana to jest pewne rozciągnięcie w sferze duszy i bardzo niewygodne miejsce. I często ludzie boją się tego, boją się zrobić ten krok wiary w kierunku... I oni tylko marzą i tęsknią, siedzą na kanapie i rozważają, jak cudowne wizje mają i nic się w ich życiu nie dzieje. Powiem wam, cuda spotykają nas w drodze, a nie kiedy siedzimy na kanapie. Amen? Jesteście ze mną? To jest ważne to, co mówię. Więc potrzebujemy gdzieś z Duchem Świętym iść, tak jak nas On będzie prowadził. Więc to jest taki czas na zmiany. Ostatnio dotarło do mnie bardzo prosta prawda, może takie dwie, ale tą jedną powiem dzisiaj. Można być wierzącym ewangelicznie człowiekiem kilkadziesiąt lat i ciągle być niedojrzałym i cielesnym chrześcijaninem. Można? Można. Pomyślcie przez chwilę. My nieraz z żoną posługujemy, nieraz ludzie tu przyjeżdżają na posługę, na poradnictwo i nieraz oni mówią, ile lat wierzący są, ale widzę po owocach ich życia i tego, co się dzieje, to są jak niemowlaki w Chrystusie ciągle. Czyli jest brak dojrzałości, brak wzrostu. I teraz jest pytanie, dlaczego? Bóg ma wzrost dla swoich dzieci, amen? My potrzebujemy mieć to zrozumienie. Więc to jest taki czas na zmiany. Ja chciałbym wam też, chciałbym, żebyśmy posłuchali. Pamiętacie, mieliśmy tutaj wizytę Ryszarda Krzywego, tak? On mówił ogólnie coś do kościoła, potem żeśmy go zaprosili tam na dół i w tym gronie starszych mieliśmy z nim spotkanie. I on powiedział bardzo, bardzo fajne rzeczy, myślę, że bardzo kluczowe do naszego kościoła, których nie powiedział też ogólnie tutaj, jak się dzielił słowem. I chciałbym, żebyśmy to posłuchali, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważne. Okej. On wspominał o tym, że jak przyjeżdżał tutaj i się modlił o nasz kościół, powiedział taką rzecz. Wspominał Grahama Cooka. I pamiętacie, że on kiedyś nam posługiwał tutaj w latach 90. I powiedział też to, że nie wie dlaczego, że jakby ta posługa się zatrzymała. On nie wiedział czegoś, co ja wiem. Wiecie, kiedy on przez to było w 90. którymś tam roku, chyba 6, jak on był tutaj ostatnio. I ja pamiętam, że myśmy go z żoną zapraszali, dwa razy żeśmy pisali, tym bardziej, że on dał nam pewną obietnicę. No i jednak nie odpowiedział na to. Więc ja jestem takim człowiekiem, że nie chcę być nachalnym i nie chcę na kimś wprowadzać kogoś w takie niewygodne miejsce, więc odpuściliśmy sobie to. Ale kiedy on się tym dzielił do nas tutaj na dole, ja potem to rozważałem w domu i pomyślałem sobie tak, mówię, panie, dlaczego tak się stało? Zapraszaliśmy go, on dawał obietnicę nawet nam i w ogóle nie odpowiedział na to. I powiem wam, dzisiaj to rozumiem, jestem Bogu wdzięczny i powiem wam dlaczego. Ja jako pastor tego kościoła byłem w niego wpatrzony jak w obrazek. Był dla mnie wielkim autorytetem i jest. I on, ja od niego dużo wziąłem. Myślę, że jako kościół też wzięliśmy. Ale myślę, że moje zapatrzenie na niego, wiecie, ta sfera prorocza zawsze mnie kręciła, jak wiecie. Więc ja byłem w szczególny sposób skoncentrowany na nim. Ja się przyglądałem, jak on się porusza, jak je, jak służy i tak dalej. Mieliśmy go nawet w domu, zadawałem mu pytania i dużo się nauczyłem. I zobaczyłem tak, gdyby on przyjechał, to byłbym w niego wpatrzony w taki sposób, że to nie byłoby zdrowe. Czy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Powiem wam, z posługującego można też sobie bożka zrobić. I myślę, że gdyby wtedy on przyjechał i tak byś prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, ale prawdopodobnie by się tak stało, to myślę, że dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem z Bogiem. Dlaczego o tym mówię? Dobrze jest słuchać. czerpać. Ale coś wam powiem. Są takie subtelne bożki w sercach ludzi. I my musimy się tego strzec. Bo to zawsze zajmuje miejsce tego, który powinien być pierwszy. Nawet służba może stać się bożkiem. I on też w krzywy mówił do nas tak, że w tym czasie, kiedy był Kościół, że próbowaliśmy wiele rzeczy zrobić. Zaczynaliśmy. I to nam nigdy do końca dobrze nie wyszło. I ja wtedy powiedziałem tak, rzeczywiście tak. I powiedział, że to jest czas taki przełomu, że teraz zaczniemy robić te pewne rzeczy, że to będzie już bardziej dojrzałe i będzie przynosić owoce. Dlatego się tym z wami dzielę dzisiaj, dlatego że dzisiaj też uwolnimy pewną służbę, ale że to będzie coś, że to będzie dojrzałe i że inni też będą czerpać z tego i to będzie coś dojrzałego, przynoszącego owoce. To, co się dzieliłem na spotkaniu liderów, że zdecydowaliśmy się, że będziemy budować tutaj centrum uzdrowienia. Nie chcę się w to zagłębiać, bo to jest szeroki temat i uwolnienia. I będziemy budować też zespół, taki dojrzały zespół posługujący. I będziemy chcieli tym służyć, tym obdarowaniem, poznaniem, doświadczeniem i namaszczeniem, które Bóg dał tutaj w tym kościele. Zdecydowaliśmy się też, że będziemy budować tutaj też zespół proroczy. U nas jest szereg osób obdarowanych mocno proroczo. A ja wierzę, że prorocza posługa jest dużym błogosławieństwem dla ciała Chrystusa i nie tylko. Amen? Więc zdecydowaliśmy się i będziemy to robić po prostu. Część już jakbyśmy zaczęli. I dzisiaj chcemy uwolnić nową służbę w Kościele, ale zanim to zrobimy tak oficjalnie, mamy tutaj gości. Mogę was poprosić? Mamy dwa małżeństwa i oni się z nami czymś podzielą. Kto zaczyna? To ty. Proszę bardzo. Jeśli potrzebujesz pulpitu, proszę. Proszę bardzo.
Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na imię mam Sebastian. Jestem z Wrocławia, ze społeczności chrześcijańskiej Wrocław-Sępolno. Przyjechaliśmy tutaj, bo tak jak już pastor wcześniej wspomniał, będzie tutaj nowa służba. Służba dotycząca pomocą osobom uzależnionym i nie tylko. Służba ta będzie się nazywać Coffee House. Coś o służbie. Służba jest pod patronatem Teen Challenge. Teen Challenge powstało w Stanach Zjednoczonych. Założycielem tej służby był pastor Wilkerson, który działał dość często na polu bandytów, narkomanów, alkoholików, ludzi wykluczonych ze społeczeństwa. I tam go Bóg posłał. I ta służba się rozrosła po całym świecie. Między innymi ta służba jest też w Polsce. Pod nazwą, oczywiście pod patronatem, tak jak powiedziałem, Teen Challenge, a pod nazwą Coffee House. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się głoszeniem Ewangelii, ponieważ uważamy i wierzymy w to, że Słowo Boże ma moc. Amen? Nie wraca na pusto do Boga. Słowo powiedziane przez Boga nie wraca na pusto do Niego. Ono wykonuje jakąś czynność. Tą czynność również wykonało gdzieś w moim życiu i we mnie. Byłem kiedyś bandytą, alkoholikiem i narkomanem. Wychowałem się praktycznie na ulicy. Moi rodzice się rozwiedli, próbowała mnie wychowywać moja babcia. Niestety również osoba uzależniona i nie podołała, choć bardzo chciała. Bardzo szybko moimi wzorami do naśladowania stali się bandyci, ludzie z tatuażami, szybkie pieniądze, szybkie samochody, wszystko co najgorsze. I tak, pierwszy wyrok poprawczak, później kolejne wyroki już zakłady karne. Ogólnie Przesiedziałem w zakładach karnych ponad 24 lata. W momencie, kiedy zdążyłem się między wyrokami uzależnić od alkoholu i od narkotyków, trafiłem do więzienia w Kłodzku, gdzie jest terapia. I tam któregoś dnia do mojej celi wpadła taka mała karteczka z informacją, że zapraszamy cię na spotkanie zielonoświątkowe bez żadnych zobowiązań. No i oczywiście zapisałem się na to spotkanie, poszedłem, bo dowiedziałem się, że tam grają na gitarze. Tylko dlatego. Cała reszta mnie nie interesowała. Nie interesował mnie Bóg. Nie interesowało mnie Słowo Boże, kompletnie nic. Chciałem tylko zagrać na gitarze. Oczywiście w momencie, kiedy tam poszedłem, poznałem tam Andrzeja Kulitę, mojego ojca duchowego dzisiaj. I oczywiście na gitarze nie zagrałem. Co za pech. Oni nie grali tam rocka, grali tam pieśni chrześcijańskie, których ja na tamten czas nie znałem. I zacząłem słuchać o Bogu. Słuchać, oni tam mówili, wiecie, jeden tydzień, drugi miesiąc, drugi, trzeci. Tak słuchałem o tym Bogu, słuchałem i nic nie rozumiałem z tego kompletnie. Ale któregoś dnia, wychodząc ze spotkania, zapragnąłem zadać pytanie Andrzejowi. Mówię, słuchaj, jak ja mam się modlić do tego Boga, wiesz, bo mnie tam nauczyli, mówię, wiesz, Ojcze Nasz, Aniele Boże, jakieś tam takie formułki, nie wiem, czy pamiętam wszystko, ale czy tak mam się modlić do Boga? I Andrzej mówi, wiesz co, spróbuj z Bogiem porozmawiać jak z Ojcem. Spróbuj wyznać Mu to wszystko, co leży na Twoim sercu i będzie okej. Okay. Ja już się odwróciłem, odchodząc od niego, bo mu jeszcze coś ci powiem, chodź. Nie wiem, co w swoim życiu nawyrabiałeś i gdzie dzisiaj jesteś w swoim życiu, na jakim zakręcie. Ale wiem jedno. Jest ktoś, kto cię kocha. Tym, kimś jest Chrystus. Jak później się okazało, te słowa bardzo mocno gdzieś zaważyły w moim życiu. W momencie, kiedy przyszedłem na cele, robiłem wszystko, żeby pozbyć się tego głosu. Ćwiczyłem, czytałem, oglądałem, śpiewałem, skakałem, żeby tylko wyzbyć się tego głosu, który cały czas odbijał się w mojej głowie. Jest ktoś, kto cię kocha. Tym kimś jest Chrystus. Wiecie, mi gdzieś w środku nocy padłem na kolana i zacząłem z Bogiem się kłócić. Panie Boże, skoro Ty istniejesz, jesteś i tak dalej, to czemu pozwoliłeś na to, na to, na to? I obwiniałem Boga o szereg swoich życiowych niepowodzeń. W pewnym momencie, kiedy brakło mi repertuaru, nastąpiła cisza. Już nie miałem o co Boga obwiniać. I w tym wszystkim, w miłości i w pokoju przyszedł Bóg. I ukoił mój strach, mój ból, mój lęk, to wszystko, co przez te wszystkie lata więzienia, ulicy, tych wszystkich złych rzeczy, jakie robiłem, to, co zasiał diabeł, to wszystko Bóg ukoił. I mówi, nie lękaj się, ja jestem z tobą. Dam ci wszystko, czego będziesz pragnął, tylko uwierz. I uwierzyłem. Nie stało się od tak, bo Bóg nie jest świętym Mikołajem. Jest to proces. Ten proces trwał i trwa. I powoli wzrastałem. Rzuciłem papierosy. Przestałem się karmić pornografią. Przestałem kłamać. Używać zamienników, tak zwanej grypsery. Przestałem się otaczać ludźmi dziwnymi. Ale skupiłem się na Słowie Bożym. Zacząłem je czytać. Na początku go nie rozumiałem. Ale modliłem się z wiarą i wierzyłem w to, że Bóg któregoś dnia okaże mi łaskę i pokaże mi, o co tu chodzi. Tak się stało. Po pewnym czasie mojego życia już jako człowiek nawrócony, kiedy oddałem świadomie swoje życie Chrystusowi, wylądowałem w szpitalu, byłem bardzo ciężko chory. Okazało się, że mam gruźlicy węzłów chłonnych. Okazało się, że mam jeszcze jakiegoś nowotwora. I lekarz jak do Potulic mnie zawieźli, lekarz mi powiedział, może pan pożyje rok, może dwa i umrze pan. I wiecie, przyszedłem do celi i mówię, Panie Boże, no uratowałeś mnie z takiego dziadostwa, wyjąłeś mnie z takiego dziwnego życia, teraz mam umrzeć i to się wszystko ma skończyć? To przecież nie to, nie tak. I modliłem się do Boga i 14 miesięcy miałem wyjętych z życia. Kompletnie. Pamiętam tylko, że wymieniali chemię, straciłem włosy. Naprawdę bardzo źle się czułem. I po 14 miesiącach przyszła wolność. Zostałem uzdrowiony. Całkowicie uzdrowiony. Przyjechałem, pamiętam, z powrotem do Kłodzka. Jak wchodziłem na bramę do więzienia, to przyszedł dowódca zmiany i mówi, patrzy na mnie i mówi, chłopie, przecież ty nie żyjesz. Ja mówię, jak? Żyję. Nie żyjesz, mówi, tu przyszedł akt zgonu twój z Klęczkowski i już cię pochowali. Uwierzcie mi, to śmiesznie brzmi. Ale jak on mi to mówił, cały mokry, to ja byłem przerażony. Ja mówię, wie pan co? Mówię, no nie, no ja żyję, chwała Bogu. I tylko zostały blizny na moim ciele, a tak żyję. Oczywiście poszedł do wychowawcy, wychowawca się pomodlił po swojemu i mówi, wiesz co, to jest cud, że ty tu jesteś. No ale jak żyjesz, to żyjesz. Musimy tylko coś zrobić z tym aktem zgonu, prawda? Tak było. Wyszedłem z więzienia w 2010 roku i szukałem społeczności. Było mi mega ciężko, wiecie, bo w momencie, kiedy wyszedłem z więzienia, moja babcia żyła jeszcze i Bóg uczył mnie na nowo żyć. Wiecie, w życiu nie wiedziałem, co to jest obowiązek, miłość, cierpliwość. W momencie, kiedy zacząłem się opiekować starszą kobietą, musiałem się nauczyć gotować, prać, sprzątać, kąpać, przewijać. Wszystko, co z tym związane, bo kobieta była, nie poruszała się o własnych siłach. I walczyłem. Do tego jeszcze stare towarzystwo, które próbowało mnie gdzieś z powrotem zwerbować. I do tego jeszcze wszystko zadłużone mieszkanie na 25 tysięcy, gdzie groziła mi eksmisja. I mówię, Panie Boże, damy rady. Kto jak nie Ty? I tak 12 miesięcy walczyłem, pospłacałem wszystkie długi. Wszystko zrobiłem, znalazłem swoją społeczność właśnie na Sępolnie. Tam poznałem wspaniałych ludzi, braci i siostry. I Bóg położył w moim sercu. Zresztą to kiedyś ojciec duchowy mi kiedyś powiedział, mówi, przyjdzie taki czas, że będziesz chodził w tych wszystkich miejscach, w których kiedyś piłeś, ćpałeś i robiłeś te wszystkie złe rzeczy. Przyjdzie taki czas, że pójdziesz tam i będziesz głosił Ewangelię. Ja mówię, Andrzejku, z całym szacunkiem do ciebie, ja i Ewangelia i głoszenie, nie, to jest niemożliwe. Dla Boga, jak wiecie, nie ma rzeczy niemożliwych. Tak się stało, że Bóg na moim sercu położył, żebym poszedł i głosił Ewangelię. Więc zacząłem być w coffee house i zacząłem głosić Ewangelię na dworcu. I któregoś pięknego dnia z moją siostrą szliśmy po dworcu i spotkałem tego oto człowieka, z którym kiedyś zażywałem, piłem, robiliśmy masę złych rzeczy. On był w takim stanie, że wyciskał ze swojego nosa robaki, których nie było. Był porobiony przez narkotyki, przez dopalacze. Podszedłem do niego i mówię, Artur, w jego oczach, jeszcze wam powiem, w jego oczach nie było nic. Była pustka, totalna pustka, nie było tam nic. Podszedłem do niego i mówię, Artur, jest dla ciebie nadzieja. Jest dla ciebie nadzieja, nie musisz tak żyć. Nie musisz umierać. Uwierz w Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I on uwierzył. Wysłaliśmy go do ośrodka, do Bielawy. W Bielawie się nawrócił. Po pół roku, moi drodzy, zaczął biegać maratony. Koronę maratonów przebiegł, już nie jedną. Także, moi drodzy, tak to się potoczyło w moim życiu. Moja żona, którą tutaj widzicie, również jest ze mną w służbie, z nami. Artur jest odpowiedzialny za ulicę w tej chwili, za wyjścia na dworzec. Chodzimy w najcięższe, najciemniejsze zakamarki. I głosimy Ewangelię. Widzieliśmy w swoim życiu Bóg, dzięki niemu i chwała mu za to. Widzieliśmy już takie cuda, że włosy się jeżą na głowie i nie tylko. Bóg jest kochany i wspaniały. Z wiarą, jeśli podejdziemy z wiarą, z miłością, to Bóg pokazuje nam takie rzeczy, że uwierzcie mi, to jest coś wspaniałego. Najlepszą zapłatą, jaką może być, to jest to, kiedy widzisz człowieka, w którym totalnie nie ma nic, nie ma żadnej nadziei ten człowiek, podnosisz go i za rok, nieraz za pół, nieraz za dwa lata, widzisz go z jego rodziną, z jego dziećmi,
amen,
jak stoi w kościele i wielbi Boga, tego samego Boga, w którego ty wierzysz, bo Bóg jest jeden.
Amen.
To jest najwspanialsze, moi drodzy. Bóg położył nam na sercu, żebyśmy tu dzisiaj przyjechali. Dowiedzieliśmy się, że są ludzie, którzy są pełni pasji i miłości. Wiecie, ja to się od razu, mówiąc tak po ludzku, podjarałem. Mówię, chwała Bogu, że coś takiego jest. Cieszę się tu z koleżanką. Rozmawialiśmy do tego jeszcze, jak się dowiedziałem, że koleżanka robi prawo, resocjalizację, przepraszam. To mówię, słuchaj, ja ci mogę resocjalizację opowiedzieć w pigułce. Wszystko, co byś chciała. Amen? I tak bardzo się cieszę, że tu dzisiaj mogę być moimi braćmi, siostrami, z wami wszystkimi. Cieszę się, że wyjdziecie również na ulicę. Bo każdy z was może swoją historią otworzyć czyjeś drzwi więzienia. Niekoniecznie trzeba być alkoholikiem, narkomanem. Każdy człowiek potrzebuje Boga.
Amen.
Bez względu na to, czy jest alkoholikiem, czy jest narkomanem. Każdy człowiek. Wiecie, ostatnio mieliśmy zaproszenie do radia. Byliśmy z naszym pastorem i mówiliśmy o służbie. I człowiek, który prowadził ten wywiad z nami, zaczął się tak troszeczkę przechwalać. Ja mówię, pan co? Wszystko fajnie. Bardzo się cieszę o tym, co pan tu mówi. Ale pan również potrzebuje Boga. On mówi, tak? No ale ja o tym nie wiedziałem. Ja mówię, to ja panu o tym mówię. Bo w naszych sercach jest miejsce tylko i wyłącznie zarezerwowane dla Boga. Tylko Bóg może wypełnić te miejsca. Tylko Bóg może przyjść w swojej miłości i polecić te wszystkie rany, to wszystko, co życie nas pokopało, albo co sami sobie zafundowaliśmy. Bóg przychodzi w miłości i to wszystko leczy. I podnosi cię i stawia wśród książęcy. Tak jest napisane tutaj i ja w to wierzę. I cieszę się, naprawdę, cieszę się, że będziemy mogli razem współpracować. Że będziemy mogli głosić Ewangelię. W naszym kościele są trzy takie cele. Cele nasze, do których dążymy. Pierwszym celem co jest?
Głoszenie Ewangelii, aby przyprowadzić jak najwięcej ludzi do Chrystusa i czynienie uczniami i pomaganie innym.
Tak jest. Pomaganie innym. Głoszenie Ewangelii i czynić uczniami. I to jest naszym obowiązkiem, moi drodzy. Tak jak tutaj wcześniej pastor powiedział, jeśli będziemy siedzieć w ławkach, czy nastąpi przełom w naszym życiu?
Nie.
Nie. Się nie wydarzy. Pewnie, że w głowach będziemy mieli setki pomysłów. Zrobiłbym to tak, pojadę na Bahama, nie wiem, poznam fajną kobietę, poznam fajnego mężczyznę. Wiadomo, każdy ma inne priorytety, tak? ale nic się nie wydarzy. Nic się nie zmieni. Będzie to tylko w naszych głowach. A wystarczy naprawdę zrobić tylko krok i ruszyć to wszystko. Ktoś kiedyś mi też powiedział, że życie chrześcijanina to taka nudna sprawa. Wiesz, mówi, no ja bym był chrześcijaninem, ale to takie nudne. No, ciągle się modlić, tylko do kościoła chodzić. Nie za bardzo. Ja mówię, wiesz co, to chodź. Zaprosiłem go kiedyś na środę taką, kiedy chodzimy na głosić Ewangelię. I tak przeciągnąłem go przez takie najciemniejsze ulice, gdzie chodzimy, na trójkąt, tam z tyłu dworca, gdzie ludzie, wiecie, nie pachną Pierre Cardieu, tylko pachną moczem, kupą, gdzie są często brudni, zawszawieni, zarobaczeni, gdzie trzeba podejść i nie nas wystarczy, że podejdę, usiądę i z tym człowiekiem pobędę. Złapię go za rękę, on wie, że nie jest sam. I on na mnie patrzył, po zakończonej służbie mówi, wiesz co, ja w życiu nie sądziłem, że to tak jest. Życie chrześcijanina, widzę to, ciągła walka. Amen. Ja mówię, tak jest. Walka, ale już wygrana walka. Bo Chrystus zwyciężył diabła 2000 lat temu. Amen. I to jest najpiękniejsze. Najpiękniejszym owocem właśnie są ci wszyscy ludzie, którym możemy głosić Ewangelię. Teraz oddam głos mojemu bratu, bo się rozgadałem.
Temat, witam was wszystkich. Temat został przez Sebastiana jakby wyczerpany. Natomiast ja pozwolę sobie powiedzieć, nie będę dużo mówił gdzieś o swojej przeszłości, natomiast powiem o cudach, jakie Bóg w moim życiu, w naszym życiu uczynił. A tak dla kontrastu powiem, że na 43 lata, jakie przeżyłem na tym świecie, 20 lat zmagałem się z ciężkim uzależnieniem od heroiny, od różnych innych specyfików, od alkoholu. Zniewolony byłem dokładnie wszystkim, co tylko możliwe. Nie pomagały próby leczenia w ośrodkach świeckich. Zjeździłem niemalże wszystkie monary w całej Polsce. Za każdym razem, kiedy wracałem na tą samą klatkę schodową z wbitą szczykawką w żyłę. Konsekwencją mojego uzależnienia było to, że na początku straciłem rodzinę, wyrzekli się mnie rodzice. Później w międzyczasie, po którejś terapii, poznałem swoją żonę. Wzięliśmy ślub, mamy dwie córeczki. Natomiast nawet to, że miałem już swoją rodzinę, to mi też jakoś nie pozwoliło na to, żeby prowadzić normalne życie. Z konsekwencji straciłem zdrowie, zakaziłem się wirusami. Pomimo tego pierwszym cudem, jaki zauważam, to to, że mam zdrową żonę, zdrowe dzieci, zdrowe córki. Konsekwencją było też to, że po 15 latach swojego uzależnienia wylądowałem na ulicy. Wylądowałem schorowany na śmietniku życia. Spałem po klatkach schodowych. Nie miałem już siły na zdobywanie w jakikolwiek sposób inny pieniędzy, jak tylko żebrałem już. Kolejną konsekwencją jest to, że 4 razy już próbowałem też ze sobą skończyć, bo już nie widziałem dla siebie żadnej nadziei, kompletnie żadnej nadziei. Tak jak Sebastian wspomniał, chodząc po tym dworcu głównym ze spuszczoną głową, wtedy spotkałem Chrystusa na swojej drodze, prawdziwego, żywego Boga. A wyglądało to tak, Bóg się posłużył Sebastianem, podszedł do mnie i tak jak opowiadał, że 15 lat wcześniej byliśmy kumplami od strzykawki, powiedział mi o tym, że Jezus mnie kocha, że może zmienić moje życie, żebym uwierzył w Niego, a będę zbawiony ja i mój dom. I pomimo tego, że tego kompletnie nie widziałem, to uchwyciłem się tej obietnicy. Krótko później pojechałem do Bielawy, do chrześcijańskiego ośrodka. Tam oddałem swoje życie Jezusowi i pomalutku zaczęło się moje życie zmieniać. Tak jak wspomniałem, już 7 lat ostatnich swojego uzależnienia byłem na ulicy, także straciłem swój dom, straciłem rodzinę i w tej beznadziei modliłem się każdego dnia, wypowiadając te słowa: uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. I słuchajcie, po roku czasu, kiedy dobiegała końca moja terapia w Bielawie, wróciłem do domu. Bóg oddał mi, najpierw uwolnił mnie od nałogów po to, aby potem oddać mi moją żonę, moje dzieci. Dziś jestem pojednany też z rodzicami. I plan miał taki, aby posyłać mnie, podobnie jak Sebastiana, w te miejsca, gdzie kiedyś biegałem ze strzykawką. Dziś chodzę do tych ludzi, spotykam tych, z którymi gdzieś brałem, bo moje nawrócenie miało miejsce 3 lata temu. I w tak krótkim czasie tak wiele rzeczy po prostu się wydarzyło, że mógłbym tutaj opowiadać do ciemnej nocy. Natomiast wiem jedno, że to jest dopiero początek tak naprawdę. Że to jest dopiero początek i życie z Bogiem po prostu jest piękne.
Super. Chwała Bogu. Dziękujemy wam.
Ja jeszcze tylko jedną rzecz przeczytam, którą dzisiaj rano czytałem. To jest list świętego Pawła do Rzymian, 10 rozdział od 14 wersetu. Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Zobaczcie, to jest do nas wszystkich słowo. Mamy iść i głosić Ewangelię. W pracy, w domu, na ulicy, na przystanku, wszędzie. Nie zrażajcie się tym, że ktoś wam powie: sekciarz, zwariowałeś, oszalałaś. Nie. Bo my mamy tylko siać to słowo. A Bóg daje wzrost. Bóg powoduje, że w człowieku, w danym człowieku, to ziarenko zaczyna kiełkować. I ten człowiek przychodzi do momentu, do upamiętania i przychodzi przed oblicze Boże i mówi: Panie Boże, ratuj, bo sam sobie już nie daje rady. Więc siejmy, moi drodzy, ile tylko możemy. Z miłością, z sercem i w autorytecie Chrystusa. Amen.
Amen.
Sekundkę. Na dowód tego, co powiedział przed chwilą Sebastian, powiem wam, że kiedy 2 lata temu poszedłem do służby, kiedy pierwsze swoje kroki robiłem na ulicy, kiedy głosiłem Ewangelię, kiedy mówiłem ludziom o nadziei, że nie musi ich życie tak wyglądać, ironicznie prześmiewali mnie, myśląc, że to jest niemożliwe. Z perspektywy czasu, po roku czasu, dzisiaj, kiedy wychodzę do tych samych ludzi, to już nie ja do nich podchodzę, oni przychodzą ze łzami w oczach, już nie z ironicznym uśmiechem, a ze łzami w oczach i proszą o pomoc. Więc tak jak Sebastian powiedział, tylko siać.
Tak. Dziękujemy wam bardzo za to świadectwo. Poproszę teraz was. Teraz oni powiedzą, jak Bóg ich doprowadził do tego miejsca dzisiejszego.
Witam was serdecznie. Może ja zacznę. Muszę powiedzieć wam świadectwo troszkę mojego życia, żebyście wiedzieli, jak to wyglądało. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej. Potem z biegiem czasu moi rodzice przeszli na wiarę Świadków Jehowy. I ja się zacząłem wtedy buntować, bo nie miałem już dzieciństwa. Szukałem akceptacji wśród kolegów, więc zacząłem pić, pać i robić to wszystko, co koledzy. Mieszkam akurat w centrum. Centrum Wrocławia. W latach 90. bardzo modna była heroina, amfetamina. Niestety wpadłem. I to było takie miejsce, gdzie bardzo dużo tego było dostępne. Było 5 dealerów w jednej bramie, także wyobraźcie sobie, ile tego wszystkiego było. Także ogólny dostęp, nie? W każdym razie, chcąc uciec od śmierci, bo już widziałem, że ludzie umierają, jeden kolega złoty strzał, drugi, trzeci, jeden siedzi, drugi siedzi. I miałem taki moment, że mogłem wyjechać nad morze, żeby po prostu znaleźć pracę i wykorzystałem tą chwilę. Pojechałem. No i tam z deszczu pod rynnę po prostu wpadłem. Tam poznałem dealerów też, dziewczyny z agencji. No strasznie, dużo gorzej było niż tutaj wśród kolegów na podwórku. Pracowałem za barem, jeździłem na rikszy, ale to też nic w porównaniu z tym, co tam się działo. Tak tam piłem, że alkohol zapiłem Red Bullem, żeby to wszystko miało moc. Nie wiem, dzięki Bogu, że jestem zdrowy dzisiaj. nie mam żadnych wirusów. Ale jak wróciłem stamtąd, w ogóle nie powiedziałem jednej rzeczy. Przed tym wyjazdem rodzice wyrzucili mnie z domu i przez jakieś 10 miesięcy mieszkałem na ulicy. Spałem po bramach, po piwnicach. Byłem brudny, głodny, śmierdzący, bezdomny, więc przeżyłem, wiem co to jest. Pojechałem nad morze, po kilku miesiącach wróciłem i miałem taką sytuację, że siedziałem w takiej piwnicy, taki klub, żeśmy sobie zrobili z chłopakami. Tam było łóżko, radio, światło, jakieś tam umywalka, ale był brud, jak to w piwnicy. Szczury biegały po rurach. I miałem taki moment, że siedziałem sobie na łóżku, patrzyłem na to, gdzie jestem, jakaś tam muzyka leciała i w pewnym momencie jakby Bóg otworzył mi oczy i zauważyłem, że jestem śmierdzący, że jestem brudny, że jestem głodny, że jestem w jakiejś brudnej, śmierdzącej piwnicy i stwierdziłem, że nie chcę tak żyć. I wiecie co? Tak mi się przykro zrobiło, że doprowadziłem się do takiego stanu, że doprowadziłem się do tej sytuacji i chciałem z tego wyjść. Chciałem uciec od tego miejsca, od tej sytuacji, od tego czasu. Jedyne, co mi przyszło do głowy, chociaż znałem Biblię z interpretacji Świadków Jehowy i z Kościoła katolickiego, to jedyne, co mi przyszło do głowy, to poprosić Boga o pomoc. I powiedziałem taką modlitwę z serca, ze łzami w oczach. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi pomóż. Popłakałem się i zasnąłem. Ale w decyzji, którą miałem w swoim sercu, żeby wyjść z tego miejsca, poszedłem na drugi dzień do rodziców i powiedziałem, że chcę zmienić swoje życie. Już po drugim detoksie jakoś mi uwierzyli, i poszliśmy do takiego środka, prywatne centrum psychiatrii, coś tam, gdzie lekarze dawali numery do ośrodków dla osób uzależnionych. No i najszybciej ośrodek w Polsce był, musiałem czekać miesiąc czasu. To było bardzo długo, bo moja decyzja w tym czasie mogła się zmienić i pani psycholog jakby pod stołem dała nam numer do ośrodka chrześcijańskiego. Pamiętajcie, że moi rodzice, Świadkowie Jehowy, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że to był ośrodek chrześcijański w Hiszpanii. Ja usłyszałem Hiszpania, myślę sobie, kurczę, no to jeszcze fajnie, no bo słońce, jakieś tam drinki, no wiecie, high life, nie? No to się oczywiście zgodziłem tym bardziej. Pojechałem tam. Jechałem 2 dni autobusem. Wtedy po drodze rzuciłem palenie. Ostatnie dostałem, skończyły mi się papierosy. Dostałem od jakiegoś gościa jeszcze miętowe. Spaliłem kilka sztuk. W ośrodku zostawiłem, bo musiałem wszystko zostawić. I już więcej do dzisiaj nie palę. Także po drodze rzuciłem papierosy. Tam poznałem Boga, tam się nawróciłem. Ludzie pokazali mi Boga takiego, jaki jest. Naprawdę miałem problem z nawróceniem, bo miałem swoją mądrość ze względu na to, co dowiedziałem się od Świadków Jehowy. Przez, nie wiem, 8 lat tam chodziłem do nich, więc naprawdę miałem kaszę w głowie. I ta decyzja, którą podjąłem wtedy w tej piwnicy, żeby zmienić swoje życie, ona jakby była we mnie i to mi pomogło przyjąć Boga, bo ja powiedziałem, ja walczyłem bardzo dużo w swojej głowie, w zrozumieniu tego, jaki Bóg jest, ale po prostu bo tam były codziennie rano się studiowało Biblię, czytaliśmy Biblię, co jakiś czas były takie studia, gdzie ktoś mówił jakieś głębsze słowo o Bogu i na którymś takim spotkanie podjąłem taką decyzję, powiedziałem: Boże, potrzebuję zmienić swoje życie i wiem, że jesteś dobry, więc zawierzam Tobie i co by się nie działo, to po prostu oddaję swoje życie Tobie. I I od tego momentu zacząłem doświadczać Boga w swoim życiu tak naprawdę. I to był taki moment mojego nawrócenia. Tam się ochrzciłem w Morzu Kantabryjskim. Było bardzo zimno, powiem wam szczerze, niesamowite przeżycie. I kiedy ogólnie terapia tam trwała 18 miesięcy, ja przyszedłem po 2 latach, przyjechałem tutaj na chwilę do Polski na taki urlop i wróciłem z powrotem. I był, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, był taki moment, że ja stwierdziłem, że jednak jeżeli mam służyć Bogu, bo stwierdziłem, że z wdzięczności za to, co On zrobił dla mnie, powiedziałem, że oddaję Bogu ten czas swój, nie? Swoje życie, swój czas. I w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii, stwierdziłem, że chcę służyć w Polsce, bo w Polsce też były środki. No i jakoś tak, jak powiedziałem dyrektorom, że takie mam, że to mam na sercu, po miesiącu szef ośrodka zorganizował wyjazd do Polski liderów z całej Hiszpanii. No i 6 osób, w tym ja, pojechałem do Polski i w Polsce służyłem jako wolontariusz, działając w tym ośrodku jeszcze przez 6 lat. Wyszedłem, miałem pragnienie, żeby założyć rodzinę. Poznałem Patrycję, moją wspaniałą żonę. I wiecie, Bóg w ciągu tego czasu ukształtował mnie jakoś, dał mi doświadczenia, w jaki sposób traktować ludzi, którzy mają problemy z uzależnieniami. Wiem, że Bóg jeszcze ma dużo dla mnie nowych rzeczy, więc jestem otwarty na to wszystko. Też dużo mi daje moja żona. Doświadczenie z braćmi, ale zawsze miałem w sercu to, żeby pomagać tym osobom, które są właśnie zagubione, tym osobom, które miały takie problemy jak ja, że miały problemy z uzależnieniami. I zawsze w naszym życiu zawsze pojawiał się ktoś, czy alkoholik, czy narkoman, z którym zawsze rozmawialiśmy. Zawsze było coś, zawsze się przychodził ktoś, kto potrzebował takiej pomocy. I z żoną zawsze mieliśmy taką służbę już dawno, tak? I to było coś, co było po prostu. Jakoś tak nie staraliśmy się o to, nie? No i dzisiaj przyszedł taki moment, kiedy właśnie po którymś nabożeństwie, kiedy pastor właśnie mówił o tym siedzeniu na sofie, stwierdziliśmy, że to już jest ten czas i zdecydowaliśmy się na to, żeby podjąć taki poważny krok w naszym życiu i zadecydować, żeby wejść w tą służbę już tak na 100%, tak? Żeby to było zorganizowane i pobłogosławione przede wszystkim, tak byśmy chcieli. Nie wiem,
Patrycja, jeszcze teraz ty.
Chciała też dopowiedzieć. Tak?
Ja chciałam, no właśnie, trzeba zacząć. Ja świadectwa swojego nie będę opowiadać.
Jest dostępne.
Jest dostępne, można je sobie zobaczyć. No, też byłam uzależnioną osobą i miałam problemy wychowawcze. Byłam niedobrą osobą, złą. I kiedy się nawróciłam, kiedy już przyszłam tu do kościoła tak naprawdę, bo to już tak po kolei nie będę opowiadać, Pan Bóg mi dał taką wizję, jak kiedyś jechałam tramwajem. I to była taka wizja dosyć mocna, bo jechałam tym tramwajem i z lewej strony była kamienica i przy tej kamienicy stał człowiek, który był tak upodlony, był cały zwymiotowany, obsikany, roznegliżowany i stał ledwo, co trzymał się tam barierki i po prostu chciał trzymać fason i myślał, że nic nie widać, że on tam, że w ogóle jest wszystko w porządku. I kiedy jechałam tym tramwajem, zobaczyłam moment, to była tylko taka chwila. Kiedy ja go zobaczyłam, to tak jakby mi telewizor wyjechał przed oczy. Miałam taką wizję. I zobaczyłam tego samego człowieka, który leży na ziemi w ciemnym miejscu. Obok jest światło, ale on leży zwinięty w kulkę w tym miejscu ciemnym i on jest jeszcze w takich szponach trzymany. I do mnie dotarło, że ta osoba jest tak zniewolona, że ona nie jest w stanie sama wyjść z tego miejsca, że Pan Bóg nas posyła do tych ludzi, żeby ich uwalniać z tego miejsca. Paweł, który też on z Sebastianem ogólnie ma przeszłość, to jest mój były dealer, teraz nawrócony.
Witam cię, były dealerze.
Były dealer, tak. Teraz jest, należymy do Pana Jezusa i głosimy Ewangelię. W tych miejscach, w których mieszkaliśmy, dokładnie tak samo, bo mieszkaliśmy obok siebie w sumie, na tej samej ulicy nawet. I Paweł z nami do tej służby też.
Okej. Wiecie, to jest zadziwiające, że bardzo często, kiedy Bóg wyciąga kogoś z pewnego środowiska, zbawia taką osobę, a potem posyła. To jest na takiej zasadzie, że wiedza nie zrodzi życia u kogoś, to życie zdradza życie. Więc ja przynajmniej troszkę was rozumiem, bo kiedyś rok czasu służyłem w schronisku brata Alberta i miałem bardzo podobny obraz z tramwaju, to co ty miałaś. I Bóg sam do mnie przemówi, że będę służył takim ludziom. Ja powiedziałem, Boże, jak ty to, jak otworzysz mi drzwi, to ja pójdę wszędzie. I po 2 tygodniach ludzie przyszli, mnie zaprosili i przez rok czasu z zespołem jeździłem do schroniska brata Alberta po to, żeby posługiwać właśnie takim ludziom. Kochani, powstańmy, będziemy się modlić za nich. Ojcze, uwalniam ich do tej służby. Właśnie teraz, w imieniu Jezusa. Ojcze, i modlimy się. Niech przyjdzie wszelkie zaopatrzenie dla nich. Niech wszelkie dary Ducha Świętego przyjdą. Duchu Święty, Ty najlepiej wiesz, jak docierać do takich ludzi. Panie, udziel im swojej mądrości, tej mądrości z nieba, tej mądrości, która płynie z Twego serca i z Twego słowa. Ojcze, modlimy się za nich, abyś też ich zachował od złego. Ojcze, i w imieniu Twego Syna uwalniam dla nich to błogosławieństwo nieba i ziemi w tej służbie. Wszelkie wsparcie, wszelką Twoją przychylność, Ojcze, i wszelką Twoją ochronę. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Panie, daj im też dobrych współpracowników, lojalnych, wiernych i takich, których Ty rzeczywiście powołujesz do tego. Panie, przyprowadź do nich. I dziękujemy Ci, Ojcze, za ten dzień. Niech przyniosą wiele owocu dla Ciebie. Amen. Bądźcie błogosławieni. Wiecie, takie świadectwa pokazują, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Amen? Że każdy człowiek jest cenny. Każdy jeden. Wiecie, chciałbym zakończyć czymś. 2 dni temu, kiedy czytałem słowo i modliłem się, jeśli Pan pobudza Twego ducha do takiej służby, to zaangażuj się. Jeśli osobiście Cię nie pobudza do takiej służby, to może to jest takie miejsce, żeby wspierać taką służbę, jakkolwiek. Wiecie, jest w Księdze Zdrasza, w 1 rozdziale, jest napisane, że Bóg za panowania Cyrusa, króla perskiego, pobudził Pan ducha Cyrusa. To był niewierzący król. Bóg w suwerenny sposób pobudził ducha tego króla i ten król wydał dekret o odbudowie świątyni Boga. Mało tego, potem jeszcze zdecydował, że ci, którzy tam będą służyć, że oni nie będą zwolnieni z wszystkich podatków. Ciekawe, niewierzący król. Więc wyruszyli też w drogę. On też rozkazał mi, abym zbudował świątynię, to mówi do Ezdrasza. Wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jerozolimie. Wszyscy zaś, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich we wszystkim. Wsparli ich we wszystkim. Na tyle, na ile będziemy potrafili, wesprzemy was we wszystkim. I to jest moja publiczna obietnica dla was. Na tyle, na ile będziemy mogli, wesprzemy w tą służbę. I to jest kolejna służba, którą my uruchamiamy w Kościele. Więc bądźmy za to wdzięczni Bogu, wspierajmy to w modlitwach. Niech ta służba też znajdzie swoje miejsce w tej modlitwie w Kościoła, żeby to umieścić, że będziemy jako Kościół was wspierać. Amen. Dziękuję wam, żeście przyszli i podzielili się swoim świadectwem.